Zacytuję ci coś, czego nie znajdziesz ani w Gazecie Wyborczej, ani w Rzeczpospolitej.
Rzecz taka, w Gazecie Polskiej?
W Gazecie Polskiej też nie znajdziesz, chyba nie znajdziesz tego, ale to są takie zdarzenia, które może nie są największej wagi, ale są ciekawe. Grzegorz Bednarski został prezesem Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria, spółki z największym potencjałem w regionie, przez przypadek. Bednarski, wykładowca AWF-u w Katowicach, który w swoim życiu był prezesem kilku spółek sportowych. W ostatnich latach ubiegał się o zatrudnienie w Kieleckim Klubie Piłki Ręcznej. Po zmianie zarządu ARP, gdzie stery przejęli ludzie z Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, zarząd ARP dostał polecenie, aby Bednarskiego uczynić prezesem Industrii Kielce. Ale chodziło o drużynę piłki ręcznej, która nosi nazwę firmy Industria jako głównego sponsora. Bednarskiemu kazano złożyć papiery w konkursie do Industrii, a dopiero po otwarciu kopert i zaplanowaniu rozmów z kandydatami wszyscy zorientowali się, że kazano mu złożyć papiery nie do tej Industrii. Wystartował na stanowisko prezesa spółki górniczo-energetycznej zamiast na prezesa klubu piłki ręcznej. Jednak sytuacja wokół konkursu do zarządu Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej Industria była bardzo gorąca. Obserwowały go wszystkie lokalne media i skanowały konkurs i rozpisywanie go na nowo nie wchodziło już w grę, bo byłoby kompromitacja. W tym konkursie nie wystartował żaden inny kandydat z polecenia śląskiej ekipy obsadzającej spółki ARP w wielu innych spółkach Skarbu Państwa. W tej sytuacji poproszono Bednarskiego, działacza sportowego, aby zgodził się tymczasowo zostać prezesem spółki posiadającej kamieniołomy oraz realizującej projekty elektrowni jądrowej w technologii Rolls-Royce'a SMR, obiecując mu, że w ciągu kilku miesięcy jakoś ta sprawa zostanie odkręcona. I tak spółka najważniejsza dla rozwoju miasta Kielce i regionu zarządza przez przypadek człowiek, który ani tego nie chciał, ani nie jest do tego przygotowany. Kropka.
A to jest ciekawa historia i my się tą historią zajmiemy w przyszłym tygodniu na antenie Odysei Wyborczej. Będzie długa opowieść o tym, jak klika, bo chyba tak trzeba powiedzieć, klika pana Bodnara, czyli grupa urzędników związana ze Śląskiem, z strefą ekonomiczną, ale tam instytucjami śląskimi związana blisko z Borysem Budką, zajęła się, kiedy ten był szefem MAP-u, rozdzielaniem stołków, bo to jest bardzo ciekawe i rzuca też nowe światło na to, dlaczego dość niespodziewanie Borys Budka znalazł się na listach do Europarlamentu i zastąpił Borys Budka, zastąpił Jerzego Buzka na tym miejscu. Rzeczywiście takich kwiatków zdaje się będzie więcej, bo Borys Budka ze swoją śląską kliką narobił te trochę zamieszania w spółkach Skarbu Państwa. My zresztą o jednej spółce Skarbu Państwa za chwilę Państwu powiemy, o pewnym banku i pewnym bankierze, który z niemieckiego banku przesiada się właśnie w fotel prezesa największego banku należącego do polskiego rządowego kapitału. Szczegółowo, ale zanim ta rozmowa i zanim historia o tym banku, jednym dżentelmenie, który miał na swój pseudonim literacki Michał. Literacki, bo zdaje się, że pod tym pseudonimem pisał donosy do SBC. Chociaż teczka została skrzętnie wyczyszczona. Nie ma, jest tylko rejestr, że jest zarejestrowany, ale żadnych efektów współpracy nie udało się w archiwach odnaleźć. Zostały wybrakowane. Być może coś się z nimi stało. Może ktoś się gdzieś ma na jakimś Pawlaczu, między innymi dokumentami, jak teczkę Lecha Wałęsy, pseudonim Bolek, miał generał Kiszczak, między różnymi szpargałami sobie leżała oryginalna teczka. No dobrze, ale my nie o teczkach jeszcze i nie o dziwnych karierach i nie o klice pana Budki, tylko o Unii Europejskiej. Mieliśmy powiedzieć słów kilka, to może ja zacznę. Pan redaktor ma własnoręczne notatki, a ja mam gazetę Rzeczpospolita.
Nie myślisz, że ciekawsze...
Że będzie lepiej? Nie wiem, czy będzie lepiej, ale zacznę od takim oto cytatem z Ursuli von der Leyen, który zawarła w swoim artykule o wyborze na drugą kadencję pani przewodniczącej, pani Anna Słojewska, na stronie 6 dziennika Rzeczpospolita. Cytuję. Będę pracować intensywnie z tymi, którzy mnie wsparli, którzy opowiadają się za Europą, Ukrainą i praworządnością. Jestem wdzięczna Platformie Chadeków, Socjalistów i Liberałów, ale też bardzo wdzięczna Grupie Zielonych. Tak dziękowała Ursula von der Leyen po wyborze i będzie współpracować intensywnie z tymi, którzy chcą Europy, Ukrainy i praworządności. I to chyba
klucz. To bardzo, bardzo piękne, ale moim zdaniem kluczowe było takie wyznanie wiary, jeśli chodzi o szefową Komisji Europejskiej. Powiedziała nie fikcja wiary, to było jej wyznanie, a człowiek i odwołała się do manifestu z Ventotene. I teraz wiemy, że w manifestie z Ventotene między innymi było zapisane, że najpierw musi być dyktatura w Europie, a potem dopiero można przejść do demokracji. I to jest też zapowiedź pani przewodniczącej o tym konieczności zrobienia tego kroku dalej, czyli kroku w kierunku centralizacji Unii Europejskiej. Centralizacja Unii Europejskiej, to państwo wiedzą, to są wspólna armia, wspólne podatki i rozmaite, wspólna polityka zagraniczna, wspólna polityka energetyczna i te wszystkie wspólnoty, które Unia Europejska chce przejąć w swoje posiadanie. Jeżeli przejmie, jeżeli tak będzie, będzie decydować o tym, jakie podatki płacimy i wiadomo, że potrzeby Unii Europejskiej są coraz większe. Pani przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała, że Europa będzie budować wspólne mieszkania. Wspólne mieszkania, żeby budować, to trzeba mieć wspólny budżet. Żeby mieć wspólny budżet, trzeba opodatkować te 460 czy 480 milionów Europejczyków. I to jest, do tego dochodzi polityka energetyczna, czyli zubożenie ludzi poprzez coraz większe rachunki za energię. Do tego dochodzi też, o czym mówią posłowie, europosłowie opozycji, czy ci, którzy są przeciwni, mówią o tym dobrze, przemysł europejski nie będzie konkurencyjny, Europa będzie coraz biedniejsza. I te wszystkie tendencje zostały zapisane w wypowiedzi pani von der Leyen. Ta koalicja, która rządzi, to jest taka lipkom, czyli liberalno-komunistyczna, znaczy liberałowie ze swoimi hasłami liberalnej gospodarki przenieśli się na stronę socjalistyczno-komunistyczną, bo budujemy centralę europejską, czyli coś zarządzane od góry, czyli klasa średnia w takim systemie piramidy zupełnie nie jest potrzebna. Potrzebni są ci generałowie, którzy podejmują decyzje na pewno w imieniu tych, którzy zarabiają. Potrzebna jest grupa urzędników i grupa, taki aparat, pewien aparat represji, który mówi o tym, że wszyscy inni powinni grzecznie tego słuchać. Społeczeństwa Europy są podzielone, więc był bunt rolników, on się skończył, nie wiadomo czym, pojeździli traktorami po Europie, poblokowali trochę autostrad czy przejść granicznych. Ten bunt się skończył. Do tego buntu nie ma, znaczy być może będzie powrót do tego buntu, ale na razie tego buntu nie ma. Tej klasy, która kiedyś na przykład Solidarność tworzyła, czyli klasy stoczniowców, hutników, górników, też już nie ma. Nie ma żadnej siły, czyli w gruncie rzeczy protest społeczny może być bardzo w łatwy sposób czy skanalizowany, czy w ogóle niedopuszczenie do takiego protestu społecznego jest bardzo możliwe. I do tego wszystkiego wchodzi taki element dyktatu. I moim zdaniem taki eksperyment w taką formę eksperymentu teraz przeprowadza Donald Tusk w Polsce, bo pani przewodnicząca powiedziała, że ważne jest prawo, budujemy państwo prawa. Donald Tusk nie przejmuje się prawem, czyli robi co chce i to jest wprowadzanie prawa, to jest pokazanie, w jaki sposób partia rządząca może doprowadzić do, na przykład do delegalizacji partii opozycyjnej, czy w jaki sposób może traktować polityków opozycji. Kolejny wniosek do prokuratury pani Maląg. Te wnioski do prokuratury można składać bezkarnie, więc każdy z byłych urzędników Prawa i Sprawiedliwości może się spodziewać takiego wniosku, ale to wszystko taki buduje nastrój represji. To państwo pewno czują. Jeszcze jedno słowo na temat Prawa i Sprawiedliwości, bo tak sobie pomyślałem, że przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość też budowało system centralny i system taki, w którym zarządza się państwo od góry, a nie daje się ludziom możliwość decydowania, znaczy nie odebrało się możliwości decydowania o sobie, ale utrudniało się prowadzenie małych przedsiębiorstw, utrudniało się powstawanie czy wsparcie dla tej klasy średniej, która jest ostoją demokracji, czyli budowanie systemu, też budowanie piramidy, tylko już nie europejskiej, a polskiej piramidy, skończyło się bardzo szybko, kiedy Donald Tusk przejął władzę i zciął tę górę piramidy. I to jest pewien efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tyle. Może Łukasz miałbym więcej do powiedzenia, ale za chwilę nasz gość i powiemy państwu, opowiemy historię, rozumiem, prezesa dużego banku.
Z Pułkowskiego, ale to jeszcze jeden element bym, zanim się połączymy z Piotrem Misztorem, wysłałem numer, więc zaraz będziemy mogli takie połączenie nawiązać telefoniczne, więc to też nie będzie jakaś długa rozmowa. To jeden cytacik jeszcze, tym razem z Deutsche Welle, żeby sięgnąć do jądra ciemności. Von der Leyen miała zapewnić członkom Partii Zielonych, że jest zdecydowana dążyć do osiągnięcia celu zerowej emisji netto do roku 2050, określonej w Europejskim Zielonym Ładzie. Zastrzegła jednak, że plan może wymagać dostosowania do obecnych założeń. Zieloni prawdopodobnie, co będzie niespodzianką, zagłosują na cały blok komisji, tak twierdzi. I tak się stało Deutsche Welle, bo to, że udało się pani Ursuli mieć spokojną większość, to właśnie zasługa Zielonych i Zielony Ład będzie jechał dalej, nawet być może będzie przyspieszał. Ursula obiecała, że w roku 2000, który mamy dzisiaj, rok 24, dobrze pamiętam? Tak, to zdaje się, że w roku 40, do roku 40 mamy ściąć 90% emisji.
Jak będzie takie
16 lat.
Konsekwentnie będą Europejczycy coraz mniej zamożni, będą coraz więcej płacić, będą się martwić o to, czy starczy na rachunek za elektryczność, czy starczy na rachunek za gaz, czy też życie codzienne stanie się coraz droższe, ale jakoś do końca sobie nie zdają sprawy. Mam wrażenie, że jest taka konsekwencja. Część, rozumiem, na przykład Lewica Polska bardzo się cieszy, że Unia Europejska będzie budować tanie mieszkania, nie widząc jakby przyczyny, dlaczego te mieszkania są takie drogie. To wszystko powoli staje na głowie i rzeczywiście kiedyś, jak pan Bukowski, opozycjonista rosyjski, mówił o tym, że to są, że jest element sowiecki w Unii Europejskiej, no to wszyscy patrzyli na to z dystansem, a teraz, kiedy okazuje się, że to Spinelli jest tym natchnieniem dla komisarza europejskiej, dla szefowej Komisji Europejskiej, to się zmienia. No bo musimy mieć świadomość, że budujemy socjalizm, więc i Łukasz ma białą koszulę i zakasane rękawy, i ja mam białą koszulę i zakasane rękawy. Znaczy jesteśmy gotowi do tego. Podaj cegłę, zbudujemy nowy dom.